W siódmej klasie szkoły podstawowej założyliśmy z kolegami Związek Walki i Sabotażu. To jest mój konspiracyjny koszyk, dlatego go przyniosłem tutaj. No i mój ojciec sam się schylił pod stół i tak popukał w ten magnetofon. Mówi, może pan wracać? Nie wiem.
Nieprawda.
Proszę pana, to dlaczego nieprawda? Czek mówię, panie, jak to zniknie stąd, to proszę zadzwonić do mnie, albo ja przyjadę do pana.
Co sprawdzaliście później?
Jechaliśmy, co pan? Tuskowi się upiecze, każdemu się upiecze, skoro takim bydlakom jak Michnik się upiekło. Co to, przepraszam, za sztuka była rozwalić Michnika w Szwecji? Nieważne, czy ma prawo ujawnić. Ważne, że należy ujawnić nazwiska wszystkich ubeków. WC Kwadrans pamiętają ludzie, że był mega, nie?
Będziemy mówić o tym. Wiesław Waleciak został prezesem telewizji w 93 roku, a pan chyba pierwszy WC Kwadrans w styczniu 94 tak. Stworzył, tak mi się wydaje. Przypomnijmy tym, którzy może nie pamiętają albo nie oglądali.
Nie wiem, czy w styczniu, bo tak, ten zaraz mnie sprawdzi, tak, wariograf podłączą, oni wiedzą wszystko. Ja mojej teczki nie widziałem do dzisiaj.
Ja już sprawdziłem w styczniu, tak.
Ja IPN prosiłem o moją teczkę, ale tego nie, to ale mi kazali
tego,
wypełnić.
Tego akurat w archiwum u nas nie ma, ale
wypełnić mi kazali tyle papieru, że miał swoją własną teczkę mógł obejrzeć. To mi się nie chce wypełniać tych kwitów.
Powiedzmy o WC Kwadransie. To proszę. Się składało, program składał się z przeglądu prasy i tak. Pańskich autorskich komentarzy do tej prasy. Zapraszał pan do studia gościa. Miał pan charakterystyczną scenografię. No tak. I ten kubek, którym uderzał pan w stół i puentował kolejne swoje myśli.
I teraz uwaga. Nie uderzałem kubkiem w stół. Nie? Tylko waliłem pięścią.
A rzeczywiście.
Ale...
A kubek?
Ponieważ w Polsce walenie pięścią się źle kojarzy, to trzymałem z przodu kubek, żeby nie było widać, że walę pięścią. Przecież każdy kubek by się rozwalił od takiego walenia, jakie pan widział w WC Kwadransie. Więc ja trzymałem dobry amerykański kubek, nie? I za każdym razem, jak mnie coś wkurzyło, to waliłem pięścią w stół, a kubeczek to była taka... Tak, listek figowy.
Nie pomyślałem o tym, oglądając archiwalne odcinki.
Bardzo dobrze zrobione, skoro pan nie pomyślał.
Tak, tak, nie pomyślałem o tym i zastanawiam się, bo to był rzeczywiście unikalny program i unikalna formuła, unikalny format i nie wiem, podpatrzył pan to gdzieś od amerykańskich dziennikarzy, czy to był pański autorski program, a może Waldemar Gasper wspomniany jakieś tam sugestie?
Nie, Waldemar Gasper jedną sugestią jego było i kompletnie nie zrozumiałem, on strasznie długo mówi. On jest jak Brown. Jak zacznie gadać, to ja się gubię, dlatego bardzo szybko mojego ojca wystawiłem. Ojciec mój był wcześniej, jazzem się zajmował, festiwale jazzowe organizował w Polsce. Jedyne za żelazną kurtyną i najwięksi artyści świata przyjeżdżali do Staszka na festiwale. Był też menadżerem Czesława Niemena, Maryli Rodowicz, Skaldów ustawiał, miał zespół No To Co. I jak już był na emeryturze, to ja dostałem ten telefon od Gaspera, że mam robić program telewizyjny. Zadzwoniłem do ojca, mówię, na obiad się umawiamy u mamy na zupę pomidorową w niedzielę, bo dostałem propozycję robić program telewizyjny, ja w ogóle nie wiem, jak to się robi. I ojciec przyszedł i powiedział, ja też nie wiem, jak to się robi. Ale mówię, byłeś menadżerem Niemena, teraz zostaniesz menadżerem własnego syna. Wtedy używaliśmy jeszcze słowa impresario. I ojciec poszedł do telewizji, pogadał z gośćmi, którzy robili transmisje z festiwali jazzowych, ale pracowali w telewizji. Do kamerzysty poszedł, którego lubił i cenił, do realizatora obrazu i tak dalej. I w zeszycie 16-kartkowym w kratkę zapisywał sobie, co oni mówią. I potem wyprodukowaliśmy we dwóch WC Kwadrans.
Okej, okay, a ten format to
ja wymyśliłem.
Czyli żadnej inspiracji?
Ojciec mi kazał.
Amerykańskiej?
Ojciec mi przetłumaczył, czego chce Gasper najpierw, bo Gasper 40 minut mówił, ja powiedziałem, nie jestem w stanie wytrzymać ględzenia takiego. Dlatego na tych spotkaniach redakcyjnych nigdy nie byłem, bo mnie to czas tracę. Więc to ludzie się spotykają, żeby ględzić. Spotkania biznesowe do dzisiaj wyglądają. Po prostu ględzenie bez przerwy, w kółko o tym samym. Nie ma czasu na głupoty. W związku z tym ojciec mi wytłumaczył, co Gasper chce. Mówi, słuchaj, w radiu robisz przegląd prasy. Mówi, no tak, biorę wycinek prasowy i komentuję. Tak, to te wszystkie wycinki zbierz do kupy i to ma być w jednym kawałku, wszystkie, które mówisz danego dnia w radiu. Ile ich jest? Ja mówię, no, 5, 7, nie wiem, ile będzie, ile tematów się zdarzy. Dobra, to w jednym miejscu ma być. Mówię, dobra, i co jeszcze? No czasami z kimś rozmawiasz. To też ma być w jednym miejscu. Ja mówię, to ludzie przez telefon dzwonią, ja z nimi rozmawiam 3 minuty. Wymyśl sobie, że to jest jedna osoba, z którą rozmawiasz więcej niż 3 minuty. No i tak powstało to.
No dobra, ale tak,
zapytał, a co jeszcze robisz w radiu? A ja puszczam piosenkę country.
A taka forma na kontrze, to chyba z amerykańskiej telewizji, prawda? Że można powiedzieć
nie,
wszystko...
Nie, forma na kontrze, proszę pana, to jest kardynalna zasada naukowa. Debata naukowa polega na kontrze. Przychodzi Darwin i zaczyna opowiadać banialuki. I naprzeciwko niego staje inny profesor i mówi, panie, to się nie trzyma kupy, co pan mówisz. I organizują debatę. To jest ponadczasowe, to jest z greckiej tragedii wyjęte. Forma debaty. W Polsce jej nie było, bo komuna wytrzebiła debatę do czysta. Nie wolno było debatować, nie wolno było poddawać wątpliwość tego, co mówi sekretarz partii, ktokolwiek, nauczycielka w szkole. Więc forma debaty dla pana była nowa. No, tak przed chwilą pan powiedział, że a skąd ta ciekawa... forma debaty.
Ja to się zgadzam, że my nawet...
Żaden chyba, wynalazek.
My chyba do dzisiaj nawet nie potrafimy
normalnie
do końca debatować.
Ludzie tak rozmawiają, jak ja rozmawiałem z WC Kwadransie. Natomiast nienormalny był sposób rozmowy we wszystkich innych programach telewizyjnych i do dzisiaj. Kiedy się nie debatuje, tylko albo się wrzeszczy na drugiego gościa, albo jak mu się zada jakieś pytanie, to on wrzeszczy na nas, bo się czuje niewygodnie z tym pytaniem. Nie ma debaty.
Albo się wrzeszczy, albo potakuje.
No, no, widzi pan. Więc to było wyjątkowe tylko dlatego, że dookoła wszyscy inni zachowywali się nienormalnie. Normalny wśród wariatów jest wariatem.
Pogadajmy jeszcze o tym programie. Byli u pana m.in. Andrzej Leper, Marek Kotański, był Jerzy Owsiak, był Tomasz Beksiński, był Rafał Ziemkiewicz, były feministki, byli księża. Była nawet pani, która walczyła na rzecz osób leworęcznych, tak pamiętam. Ale wie pan co, mi szczególnie, może przez to, że jestem historykiem, utkwił ten odcinek, gdzie wziął pan podręcznik ówczesny do historii, zaczął pan kartkować go i czytać te fragmenty, które były kalką z propagandy komunistycznej. I tak w tym kontekście sobie myślę, czy nie wiem, po latach albo może już wówczas miał tak pan takie poczucie, że pański program coś zmienia. Chodzi mi o patrzenie Polaków na pewne rzeczy. Zmienia ogląd rzeczywistości. No, czuł pan po prostu, że WC Kwadrans robi pewien ferment w ludzkich umysłach.
A to pyta pan teraz o dwie różne rzeczy. Czy mój program coś zmienia? W kraju nic. Natomiast jeżeli u kogoś spowoduje ferment albo takie poczucie, sam nie jestem, ja myślałem, że jestem świrem, że tak myślę, że komunistów należy powiesić i w miejscu publicznym za te zbrodnie, które zrobili. Michnik nie powinien na krześle elektrycznym ani od zastrzyku umrzeć, Stefan Michnik, tylko powinien wisieć na szubienicy, żeby było z daleka widać, że to jest to samo, co ci hitlerowcy w Hadze, czy gdzie tam mieli procesy swoje. No więc, jak ja mówiłem takie rzeczy w WC Kwadransie, do dzisiaj też tak uważam, to zmiana w kraju nie następowała żadna. Ja byłem ekstremistą. Natomiast mogła nastąpić w czyimś sercu takie poczucie, że no sensownie gość gada, nie jestem sam. Natomiast dużo później byłem gościem programu Jana Pospieszalskiego i tam był profesor Nalaskowski. Był Palikot, którego w ogóle nie pamiętałem z tamtego programu, i on bronił Senyszyn. I była Senyszyn. I tam padły te słowa takie, już nawet nie wiem, o czym gadka była. Natomiast wiedziałem, że muszę wyczekać. Nic się nie wtrącałem do dyskusji. Czekałem na ten moment, kiedy Jan Pospieszalski, prowadzący program, zirytuje się wewnętrznie bądź zaniepokoi, że Cejrowski nic nie mówi, a tu już 25 minut programu minęło. I wtedy wiedziałem, że odda mi głos, a kiedy będzie mi oddawał głos, to wszyscy inni się uciszą i pan Cejrowski na pustym polu będzie się mógł wypowiedzieć. I mówi, a Wojtku, a ty co uważasz o tym, co mówi pani profesor? I jest cisza, oddał mi głos. I ja wtedy powiedziałem, z głupkami nie warto rozmawiać. I do dzisiaj chodzi za nią. Więc to było wymyślone przeze mnie i w głowie wyreżyserowane. Natomiast ważniejsze dla mnie w tym programie było co innego. Plan był taki. Ja mam być ekstremistą, żeby przesunąć igłę i wtedy profesor Nalaskowski wygląda jak centrysta. Bo jeżeli obaj jesteśmy w tym miejscu, no to on jest świrem i ja jestem świrem. To ja muszę zostać jeszcze większym świrem, żeby on został profesorem. I w WC Kwadransie często robiłem też takie rzeczy, że przeciągałem strunę. Wiedziałem, że społeczeństwo czegoś takiego nie jest w stanie zaakceptować, takiego języka, takiego stylu bycia. Natomiast przeciągnięcie struny powoduje, że pewne treści, które były poza marginesem, nagle wchodzą do... No, tak można myśleć, natomiast tak jak Cejrowski, to już nie.
Czyli jak Piotr Łazarkiewicz wtedy o panu mówił, że promuje pan chamskiego, brutalnego knajaka spod budki z piwem, to pan się nie dziwił specjalnie.
Ależ oczywiście, że promowałem chamskiego knajaka spod budki z piwem. On też jest obywatelem, ma prawo do istnienia, a że jest chamskim knajakiem, to może jest jego wina albo nie jest, ale jest knajakiem. Mamy chamskich knajaków. Udawanie, że ich nie ma, jest niedobre. Lepiej ich podpromować trochę, bo może ktoś nie będzie chciał być chamskim knajakiem. Więc tak, no promowałem chamskiego knajaka spod budki z piwem. Ale jeszcze jest coś. Łazarkiewicz to jest intelektualista z Gazety Wyborczej, jakieś coś takiego?
Tak, on był chyba wtedy członkiem Rady Nadzorczej TVP.
Natomiast
już nie żyje, zdaje się.
Knajak spod budki z piwem. W Ameryce mówią o nim redneck, czyli chłop ze wsi, który mówi prostym językiem, a nawet prostackim i nachla się piwa w piątek, bo już w sobotę nie ma roboty, albo deszcz pada, żniw nie będzie, to się nachla piwa i się upije i nawet się wyżyga, ale ma uporządkowane w głowie. Jak jego pan zapyta, czy powinna być kara śmierci, to knajak spod budki z piwem powie panu to, co każdy myśli, tylko boi się powiedzieć. Tak. Kara śmierci musi być, bo są takie przypadki, których nie da się w żaden inny sposób rozwiązać.
Jak sobie tak...
I we wszystkich innych sprawach. Czy spytajmy knajaka spod budki z piwem. Prostym językiem panu powie, co on myśli o tych paradach. Nie przebierańców, tylko rozbierańców. O tych wyuzdanych świniach, które maszerują przez miasto. Z piórami w tyłkach i z tęczową flagą szatana. Knajak spod budki z piwem panu powie prawdziwie, co o nich myśli, wulgarnym językiem.
Ja nie wiem, ja nie jestem do końca przekonany, wie pan, bo...
Na tym polega debata, no. Bo... Pan jest historykiem, a ja jestem nie, w mojej wieczorowej koszuli najbardziej nie, czarnej, jaką znalazłem.
Mi się wydaje, wie pan co, że jak tak sobie analizuję te niektóre pańskie ówczesne programy, że jednak pan przekraczał granice i zadawał ciosy poniżej pasa. Jak
ta... Świadomie.
No dobrze, ale jak pan kazał pani dyrektor liceum, jednego z liceów warszawskich, spowiadać się z tego, jaki miała pierwszy raz. Tak. Albo jak pan ustawił szybę pomiędzy sobą a Markiem Kotańskim. Dobra, podał mu pan rękę w rękawiczce, tak, sugerując, że może się pan zarazić AIDS, no to było po prostu moim zdaniem no,
odpowiadam.
Słabe, no.
Z Markiem Kotańskim umówiliśmy się na tę szybę. Nie zaskoczyłem go szybą, tylko wtedy on rozmnażał te swoje domy Monaru, a ludzie typu knajak spod budki z piwem bali się dżumy w postaci AIDS. Bali się, że się zarażą. Zachowywali się tak samo jak obecna władza, która jest przerażona COVID-em, który zabija tyle co grypka. Ale oni się zachowują tak samo, jak ci ludzie, którzy protestowali przeciwko Monarom. Ludzie zakładali maski, ludzie dystans chcieli zachować od domu Monaru, bo się HIV-em zarażą przez płot. Zachowywali się jak Morawiecki dzisiaj.
Ja myślę, nie wchodźmy w bieżącą
nikt
politykę.
Nikt tych ludzi nie szanował z ich strachem. Mieli prawo do swojego strachu. Zadzwoniłem do Kotańskiego, powiedziałem, ludzie się pana boją, bo pan HIV roznosi po wsiach. On mówi, no wiem, że się mnie boją. To ja proponuję taką rozmowę. Ja będę reprezentował tych ludzi, bo ja w zasadzie bardziej ich rozumiem niż pana. A pan niech się broni w tej debacie. I proponuję coś takiego. Szybę postawię między mną a panem, to będzie brudna szyba, żeby w kamerze było widać cały czas, że tam jest szyba. I podam panu rękę w rękawiczce. Nie miałem chirurgicznej, założyłem zwykłą zimową. Bo się boję zarazić. I teraz będzie się pan konfrontował z postawą osoby, która się boi zarazić. I dodatkowo każdy mój gość dostawał prawo weta. Po nagraniu filmu mógł się nie zgodzić na jego emisję. Dostawał pieniądze za występ i tak dalej, natomiast wszyscy u mnie mieli prawo weta. Nie było tak, że ja nagrywam na taśmę i musi pójść.
Nawet ta pani dyrektor?
Wszyscy. I Kotański podpisał po programie zgodę na emisję i jemu się rozmowa podobała. Mówi, omówiliśmy dokładnie to, co się dzieje w kraju. Ja uważam, że pan jest kretynem kompletnym, uważając, że można się zarazić HIV-em w taki sposób. Natomiast no, reprezentuje pan ogromną populację w Polsce. I przedstawiliśmy argumenty obu stron. Natomiast pani dyrektorka szkoły kazała na lekcji wychowania seksualnego swojej młodzieży w klasie opowiadać mój pierwszy raz. Nastolatkom? Ty świnio! Nastolatków zawstydzać w taki sposób? Albo powodować, że nastoletni chłopak chce się pochwalić czymś, czego jeszcze nie przeżył i w związku z tym zacznie opowiadać świństwa w klasie? Powiedziałem, proszę pani, pani uczniom kazała opowiadać mój pierwszy raz, niech pani opowie do kamery. Będzie się pani czuła tak samo jak oni. Bo tam jest publiczność, tam jest reszta klasy za tą kamerą. Niech pani do kamery opowie swój pierwszy raz. To był cios poniżej pasa. Moim zdaniem to, co ona zrobiła w szkole, to był cios poniżej pasa, a ja jej tylko pokazałem, na czym to polega, skoro nie rozumiała w klasie.
No dobrze, może tak, ale jak ja tak sobie przypomnę te programy, to mam poczucie, że po prostu pan czasami się nad niektórymi osobami znęca. No,
ależ tą, oczywiście.
Nad tą dyrektorką się pan pastwił po prostu.
Pastwiłem się na nią, bo ona się pastwiła wcześniej nad uczniami. Każdy po kolei w klasie ma opowiedzieć mój pierwszy raz, mój pierwszy raz. To jest pastwienie się nad młodzieżą bezbronną. A ona mogła wstać i wyjść. Dorosła osoba. No przecież latko to była przypięta, była pasem. Mogła wstać, powiedzieć, mam pana gdzieś, wychodzę, nie będę uczestniczyła w takiej rozmowie. Ja nie uważam, żeby to był cios poniżej pasa, natomiast nie ma nic złego w ciosach poniżej pasa. Jeżeli masz do czynienia po drugiej stronie z jakimś bydlakiem, którego możesz pokonać tylko w taki sposób. To nie pani dyrektor, tylko sama taka figura, że są jakieś ciosy niedozwolone. Moim zdaniem w konkretnych sytuacjach są pewne ciosy niedozwolone, ale nie da się tak powiedzieć, że nigdy, zawsze i wszędzie pewne ciosy są niedozwolone. No nie zgadzam się z tym.
Okej. Chciałem jeszcze zapytać o Walędziaka i jego telewizję. Wówczas pojawiło się sporo dziennikarzy o bardziej prawicowo-konserwatywnych poglądach, którzy byli przez swoich oponentów nazywani pampersami. Zresztą do dzisiaj pan również w gronie pampersów ciągle jest wymieniany. Tak sobie myślę, patrząc na pana działalność, na pana osobowość, czy pan się w ogóle czuł częścią jakiegokolwiek środowiska, jeśli w ogóle możemy mówić w przypadku pampersów o środowisku, czy był to raczej zbiór pewnych indywidualności, którzy pojawili się w tym samym miejscu o podobnym czasie, jak pan na to patrzy?
Moim zdaniem tam jest środowisko do dzisiaj. Oni się wszyscy znali na przykład, nie? Po imieniu się znali, tam rodzinnie się znali, z wcześniejszej działalności się znali, więc mówienie o nich, że stanowią grupę pampersów, natomiast to było okej, bo stanowili grupę. A nawet jak ktoś doszedł do tej grupy, to potem poznał całą resztę już w momencie, kiedy pamperstwo zaistniało. Więc to jest w porządku. Natomiast wsadzanie mnie do tej grupy to jest zwyczajna pomyłka.
Właśnie tak coś czułem.
Ludziom się wydaje, że ja jestem z tego... Ja nikogo nie znam do dzisiaj. Ani w Gdańsku, ani w Warszawie, nikogo z tych takich... Jana Pospieszalskiego widziałem 4 razy w życiu. Jesteśmy po imieniu, bo go lubię. Ale jesteśmy po imieniu przez przypadek. Ale przez całe życie go widziałem 4 razy w życiu i raz pewnie na pikniku country w Mrągowie i pewnie wtedy po imieniu. Z Ziemkiewiczem się spotkałem 3 razy w życiu. Raz w WC Kwadransie i 2 razy u mnie w kajucie na nagraniach.
Akurat Ziemkiewicz nie był pampersem. Może wymieńmy chociaż kilku. Wśród pampersów byli m.in. Jarosław Selin, Piotr Semka, Andrzej Chorubała, właśnie wspomniany Jan Pospieszalski, wówczas Cezary Michalski, który później zrobił ideową woltę, no ale wówczas był pampersem. No i właśnie między innymi pan też jest wymieniany.
Pampers, bo to byli, pani pyta, czemu pampersi. W telewizji polskiej rządziły stare komunistyczne trepy. I oni mieli wszyscy 40+, 50+. Natomiast pampersy to były chłystki bez dorobku, które przyszły do telewizji, typu Cezary Michalski, tam pan Chorubałę wymienił i tak dalej. Bardzo młodzi, również z wyglądu, i zaczęli się szarogęsić jako ta nowa inteligencja, że oni wiedzą lepiej, jak się robi telewizję. I ta stara, te stare trepy komunistyczne, mówię, przyszły jakieś w pampersach gnoje i nas tu będą pouczać, jak się robi telewizję, nic nie umią. Oni rzeczywiście niczego nie umieli, mieli tylko ideowość w sobie, ale im się wydawało, że wszystko umieją. Pamiętam, Chmiel mi powiedział kiedyś, Maciej Chmiel, też jeden z pampersów. Ja go poznałem dużo później i się z nim koleguję. ale na pewnym etapie, kiedy był pampersem, to mi powiedział, że no na prezesa telewizji polskiej to on się najbardziej nadaje.
Okej.
Okay. To oni tacy byli.
Mm-hmm. No tak, dlatego może rzeczywiście nie dziwi cytat z Piotra Semki, który tak mówił o panu, że wyrazista osobowość na prawicowej scenie, że program świetny, że dowcipny, a przy okazji, że pan jest niesamowicie nieznośny, chełpliwy, dominujący, przekonany o własnej niepowtarzalności, trudny w kontakcie. Zgadza się wszystko?
Tak, Semka pewnie chciał, żebym ja z nim był po imieniu albo się z nim kolegował, a ja go nie znam i nie lubię. Nie lubię jak tam ciamka, lubię go słuchać.
Czyli trudny w kontakcie? Zgadza się.
Ale jaki trudny w kontakcie? Ja unikałem
dominujący
kontaktu z Senką.
Zgadza się.
On być może podchodził do mnie, chciał się zaprzyjaźnić, albo może mi kiedyś rękę podał i mówi Wojtek. Ja mówię, jaki Wojtek? Co piliśmy, Bruderschaft? Jaki jestem Wojtek? Oni wszyscy defaultowo są po imieniu do dzisiaj. Jak do telewizji ktoś wchodzi, to zawsze wszyscy ze wszystkimi są po imieniu. Nawet jak się nigdy wcześniej nie widzieli na oczy. Taki jest obyczaj. Ja ten obyczaj łamałem, bo ja tak nie lubię. Jak kogoś nie znam, to nie jestem po imieniu.
Czyli pana w Wikipedii z pampersów trzeba wykreślić?
Tak. Byłem wtedy w telewizji, robiłem programy z tego samego formatu, co inne pampersy i z tej samej ideologii, ale nie należałem do tego środowiska. Ja im wysyłałem taśmę gotową WC Kwadrans. Nawet tam nie chodziłem do nich. Ojciec chodził, zanosił taśmę i brał pieniądze.
No to myślę,
a ja
że
nie chodziłem. Na żadne przyjęcia nie chodziłem, a jakieś nagrody rozdają czy coś.
Nastąpiło teraz ważne sprostowanie. Apelujemy do redaktorów Wikipedii, żeby pana Wojciecha Cerowskiego
bez znaczenia, mogę być pampersem, proszę pana, mnie
wykreślić.
Chełpliwy, tak. No proszę pana, jak wiem, że coś robię lepiej niż Semka, no to co mam mu nie powiedzieć? Będę kłamał? Nie kłamię, nie oszukuję i nie kradnę.
A nieznośny pan jest?
I to jest kosztowne, bo kiedy człowiek nie kłamie, to bardzo często jest nieznośny. Bo jak mnie ktoś zapyta, to ja powiem, nie chcę panu odpowiedzieć. Nieznośny. Albo odpowiem mu, no skoro pan pyta, tak, jest pan durniem. W obu przypadkach pan przegrywa. No albo muszę skłamać, to w trzecim przypadku też przegrałem. Więc jak człowiek nie kłamie, pan Jezus bez przerwy miał z tym kłopot. Przepraszam, że się porównuję, ale
czyli
ja raczej idę w ślady, wzoruję się, żeby była jasna sprawa. Wzoruję się. Pan Jezus, moja ulubiona scena, ukręcił bicz z powrozów w świątyni, powywalał handlarzom stoliki, rozsypał im majątek, kury, klatki z kurami rzucał, wsiekł się. Święty gniew. Święty dlatego, że miał dobrą intencję. Ukręcił bicz z powrozów i wychłostał ludzi. Bił ich. To jest dla mnie bardzo inspirująca scena. Przez księży lekko omijana w kazaniach, bo nie wiadomo, co z tym zrobić. Tu ksiądz jest jeden, więc pokazałem palcem. Nie ksiądz? Wygląda jak ksiądz. Koloratkę ma. Przepraszam. A brat zakonny, no dobra.
No dobrze, nie był pan pampersem, ale powiedzmy, że obok pampersów, czy oni i pan robiliście zamach na pluralizm w mediach publicznych wówczas, jak pisała Gazeta Wyborcza? Znaczy, czuł się pan zamachowcę, robiąc WC Kwadrans?
Ale należało zrobić zamach na pluralizm w mediach. Do dzisiaj trzeba robić taki zamach. Proszę państwa, cały czas funkcjonuje w świecie nauki, w świecie debaty telewizyjnej to słowo pluralizm i popatrzmy, co robimy. Jak jest debata na temat parady rozbierańców, to zaprasza się jednego normalnego i jednego tęczowego. Jeden normalny reprezentuje 80% społeczeństwa i jest jeden. A ten drugi reprezentuje 2% społeczeństwa i też jest jeden. I to jest debata 80% społeczeństwa na 2% społeczeństwa, ale w telewizorze wygląda jako taka, no, pluralizm ma być. Czyli zapraszamy margines i ten margines ze względu na pluralizm, bo musi być trzech gości z trzech różnych partii. No jedna partia jest taka, dwie partie są duże. To ta mała się nie liczy, w ogóle nie zapraszamy. Albo zapraszamy osobno, niech się wypowie. Więc uważam, że jeżeli był organizowany zamach na pluralizm w telewizji, to tak, bo co oznacza słowo w tamtych latach zamach na pluralizm? Próba odsunięcia SLD z telewizji.
Ja myślę inaczej, że zamach wtedy oznaczał, że w telewizji się pojawiła garstka prawicowych komentatorów i dziennikarzy na tle pewnie 80 czy się nawet
to popieram ten
85
popieram
o innych
ten
poglądach.
Zamach.
Taki to był chyba zamach.
Popieram wtedy ten zamach.
Czyli żaden zamach to jak dla mnie
no,
był.
No żaden, no ale to pan wie lepiej ode mnie.
No dobrze.
Tym bardziej, że się nie udał.
Nie udał się, bo zdaje się w 96 Walędziaka zastąpił Ryszard Miazek,
tak,
działacz PSL-u.
Tak.
Pański program został zawieszony, inne programy Pampersów też zostały zawieszone.
Mój program został zawieszony tak samo jak potem przez PiS, bo Ryszard Miazek z PSL-u, on powiedział, że WC Kwadrans wróci po olimpiadzie. Wszyscy myśleli, że chodzi o olimpiadę w Atlancie, a on nie powiedział, po której wróci. A potem przestał być prezesem, już nie mógł mnie przywrócić po olimpiadzie w Tokio obecnej na przykład. Natomiast jak mnie Terlecki i spółka wyrzucali od Rachonia, to też powiedzieli, że to tak, że ochłonął, a po nowym roku wróci. Nie powiedzieli, po którym nowym roku i do dzisiaj nie wróciłem w minęła 20. Zresztą nie planuję. Jakoś tam nie jestem przywiązany.
Może jeszcze to nastąpi, ale...
Rzucili te podręczniki do Kadzi i wyprodukowali dla mnie 10 tysięcy rolek papieru z dodatkiem dzieł ministra edukacji narodowej J.J. Wiatra. I sprzedawaliśmy to na Ciemnogrodzie z banderolą. Chodziło o to, żeby pokazać komunistom środkowy palec. Dobra, zlikwidowaliście WC Kwadrans, ale odchodzimy z klasą. Mówią, proszę pana, jak ja pana wtedy nienawidziłem, byłem studentem. Ja stałem tak, jak był WC Kwadrans i wrzeszczałem do telewizora. Teraz mam dwie córki, chciałem pana przeprosić, że na pana wrzeszczałem. A ja pana nie słyszałem wtedy. Nie ma siły konserwatywnej w Polsce. No kto?